Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. O, widzę, że tu od razu byka za rogi trzeba będzie złapać. Pan Adam Warszawski bowiem do mnie pisze. Redaktorze, skoro jestem zapewne najbardziej nielubianym przez Pana pytaczem, to niech mi przypadnie w udziale zadanie kolejnego, jak to Pan kiedyś nazwał, kłopotliwego pytania. Nie, to no niech pan tak się nie nadyma. Nie jest pan najbardziej nielubianym. Jeszcze są oprócz pana inni też tacy, z którymi pan może śmiało konkurować. Ale czytam kłopotliwe pytanie. Otóż nie pozostawia pan suchej nitki, i bardzo słusznie, na lewackich zakusach, by seksualizować dzieci już od wczesnych lat szkolnych, co ostatnio czyni z piekła rodem minister Nowacka. Ale zaraz, skoro jest pan przeciwnikiem urzędowego wieku legalności i uważa to za podejście etatystyczne, za to popiera pan postulat JKM-a, by to matka mogła zadecydować o wieku, w którym jakiś facet mógłby, jak to pan mawia, wsadzić rękę pod spódniczkę. To chyba powinien pan wspierać inicjatywy, które idą temu w sukurs, tak żeby jedna z drugą, 9- czy nawet 12-letnia panna na wydaniu z plecaczkiem w misie i warkoczykami, wiedziała zawczasu co i jak. Dziękuję za odpowiedź i mam nadzieję, że większość widzów zrozumiała celowość użycia przeze mnie pewnych nieładnych sformułowań, które sam uważam za odstręczające. No ciekaw jestem, które to sformułowania uważa pan za nieładne i odstręczające, bo ja nie widzę, żeby tutaj pan... No to zwrócę panu uwagę na podstawową różnicę. Otóż Janusz Korwin-Mikke, którego pan, jak widzę, nie lubi, korzysta pan z każdej okazji, żeby mu to dołożyć zdrowia, mówi, że to matka dziecka, takiej dziewczynki, powinna decydować o tym, kiedy ona ma rozpocząć inicjację, czy przygotowywać się do tej inicjacji seksualnej. No a kto miałby to niby robić? Ja też podzielam ten pogląd, że najlepiej swoje dzieci znają rodzice. Natomiast pani Nowacka to chce eksperymentować, pornografizować cudze dzieci. Cudze dzieci. To jest zasadnicza różnica. To dochodzimy właśnie do takiego fundamentalnego pytania, czy dzieci są państwowe, czy nie. Bo jeżeli byśmy przyjęli etatystyczny punkt widzenia, że dzieci są państwowe, no to oczywiście pani Nowacka może z nimi robić, co jej się tylko podoba. I rodzice nie mają tu nic do gadania. Albo dzieci są rodziców, no to wtedy pani Nowackiej nic tutaj do nich. I tak dalej. No to dlatego to etatystyczne. Punkt widzenia, podejście etatystyczne skrytykowałem. Skoczymic. Szanowny panie Stanisławie, mam takie pytania do cykielu. Pierwsze, czy Zełenski zdąży czmychnąć przed 21 stycznia? Mam wrażenie, że willa w Toskanii może mu nie wystarczyć. No, nie wiem. Nie, myślę, że przed 21 stycznia to nie będzie czmychał. Zobacz, myślę, że on też jest ciekaw, w jaki sposób Donald Trump, jako prezydent Stanów Zjednoczonych, zakończy wojnę w 24 godziny. No tam już jeden z jego doradców doskonale powiedział, że to wystarczy kurek zamknąć i tyle. Coś jest na rzeczy. Wtedy wojna się zakończy z braku zainteresowania wojną ze strony oligarchów ukraińskich. Drugie pytanie. Elon Musk i Donald Trump zapowiadają, że opublikują listy Epsteina. Jak pan sądzi, czy dowiemy się czegoś w końcu, czy wyjdzie jak zwykle i skończy się wesołym oberkiem? Nie wiem. Nie wiem. No, jak opublikują, to się dowiemy. Albo się dowiemy, albo się niczego nie dowiemy. Trzecie pytanie. czy jest coś, co łączy trockistów i syjonistów w realizowaniu wspólnych celów na arenie międzynarodowej? No jest, żydowskie pochodzenie, narodowość żydowska. To jest bardzo silna więź i tam poczucie narodowe łączy trockistów i syjonistów. Przypominam, że syjoniści wprawdzie to nie są, to trockiści to bolszewicy, odmiana tam socjalistyczna, a syjoniści to są tacy socjaliści, ale narodowi. Natomiast zwracam uwagę, że nawet w partiach komunistycznych wszystkich, tych trockistowskich też, Żydowie tworzyli partię wewnętrzną. Żydowie tworzyli partię wewnętrzną i tam już się dobierali według kryterium przynależności narodowej. Po zapachu się rozpoznawali, więc to... No i tu pan Skoczymic na koniec dziękuję serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, dużo spokoju i wspaniałych chwil z rodziną na te święta Bożego Narodzenia. No, dziękuję bardzo za życzenia, panu też życzę, państwu zresztą też wszystkim. Aleksander Kot. Mistrzu, chyba potwierdził pan sugestie, które wobec pana czyniłem przed wyborami 15 października. Otóż raz czy dwa zagadnąłem na temat tego, czy na pewno PiS i PO to dokładnie takie samo zło i postawiłem wręcz tezę, że gdyby pan miał podjąć decyzję co do dożywotnich rządów między tylko Tuskiem a Kaczyńskim, to bez wahania wybrałby pan Jarosława, nawet jeżeli się pan do tego nie przyznał. Pan rzeczywiście zaprzeczył twardo i zrównał oba obozy, ale ostatnio kilka razy przemycił pan, że odwrócenie sojuszy w wykonaniu PSL byłoby dla Polski dobrą zmianą. Czy że oddalenie Tuska oraz Trzaskowskiego od przejęcia całej władzy byłoby darem niebios, bo odsunęłoby wizję generalnego gubernatorstwa itp. Ja, wyborca Konfederacji, wiedziałem od dawna, że jaki by PiS nie był fatalny, zawsze będzie ciut lepszy od zdrajców i zaprzeńców, ale bez urazy. Czemu pan dopiero teraz do tego doszedł? No bo jestem głupszy od pana, to jasne. Ale poza tym, wie pan, trochę chyba mi pan za dużo tutaj dzieci w brzuch wpycha. Otóż ja, jeśli chodzi o to odwrócenie sojuszy, jak mówiłem, to tylko dlatego, bo tak czy owak musimy przejść pod kuratelę amerykańską, a być może amerykańsko-żydowską. Być może amerykańsko-żydowską, w czym Jarosław Kaczyński myślę, że nie będzie tutaj przeciwko temu pyskował. Ale skoro już taki los wypadł nam, to niech przynajmniej państwo nasze na tym skorzysta. Bo pewnie straci wiele rzeczy, ale niech przynajmniej na tym państwo skorzysta, że odsunie od siebie widmo generalnej guberni. No i zahamowana zostanie rewolucja komunistyczna, którą właśnie tam te panie wszystkie niemądre rozpędzają. A to trzeba powstrzymać. No i to tyle. Natomiast nie mam złudzeń co do tego, że z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, bo to są tacy antagoniści, którzy bez siebie nie mogą żyć. Co by znaczył Jarosław Kaczyński bez Donalda Tuska? Co by znaczył Donald Tusk bez Jarosława Kaczyńskiego? Przeciwko komu jeden i drugi by tu nas podjudzał? Nie wiem, no to trudno sobie wyobrazić. Dlatego, wie pan, no, ale rzeczywiście pan spenetrował prawdę, a ja jestem głupszy od pana, więc to taka jest przyczyna. Zbigniew Ostenda. Szanowny panie redaktorze, pytanie pierwsze. Czy obecne represyjne poczynanie obozu zdrady i zaprzeństwa można by porównać do ostatnich podrygów III Rzeszy, kiedy to w marcu i kwietniu 1945 nadal wykańczano opozycję, choćby wykonanie wyroku na byłym szefie Abwehry, admirale Wilhelmie Canarysie? Przecież 20 stycznia 2025 roku, data zaprzysiężenia prezydenta Trumpa, może być podobną cezurą dziejową w starciu tradycji z lewactwem. No, to czy to będą ostatnie podrygi, czy nie, to zależy w moim przekonaniu w znacznym stopniu od Amerykanów, ale Amerykanów ktoś musi do tego zainspirować i to uważam, że pan prezydent Duda mógłby wreszcie jakąś przysługę Polsce wyrządzić na koniec swoich, bo już tam załatwił sobie chyba tą fuchę szefa MKOL-u, no to już teraz może coś dla Polski by zrobił, nie tylko dla Ukrainy ani dla siebie, tylko dla Polski by coś może zrobił wreszcie. Żeby zainspirował tam Amerykanów, żeby doprowadzili do przesilenia rządowego w Polsce. To wtedy rzeczywiście tutaj miałby pan świętą rację, że to są los ultimos podrygos z obozu zdrady i zaprzaństwa, bo w przeciwnym razie to nie. W przeciwnym razie to nie. A dlaczego tutaj? Być może, że Donald Trump poświęcił nas na ołtarzu poprawy stosunków z Niemcami. No diabli wiedzą. Politykę zagraniczną trzeba kształtować, a nie tam poddawać się losowi. Drugie pytanie. Kiedyś nazwał pan Didiera Reindersa epitetem na literę K, który w panu Tadeuszu Adama Mickiewicza był synonimem słowa wisior lub frędzel. Na przykład damy miały nimi upstrzone kapelusze, a tu cytat, Gerwazy dotąd nosił wielki pęk kluczy za pasem uwiązany na taśmie ze srebrnym kutasem. Choć nie miał co otwierać, bo zamku podwoje stały otworem. Czas pokazał, że było to bardzo trafne określenie. Czy ma pan z tego powodu satysfakcję? No mam, bo to ten nie dość, że złodziej i to jeszcze stroił się w piórka praworządności, ale w ogóle to nieprzyjaciel Polski. No świnia. Złodziej i świnia. Pytanie trzecie. Czy pana zdaniem, a pełną gębę miał frazesu, więc to frazesowicz jeszcze w dodatku, nie dość, że złodziej, świnia, ale jeszcze frazesowicz. Pytanie trzecie. Czy pana zdaniem prezydent Duda powinien zagrać prawnie według reguł przeciwnika, stosując prawo tak, jak my je rozumiemy, zawetować lub co najmniej skierować do Trybunału Konstytucyjnego ustawę budżetową, by następnie rozwiązać parlament i rozgonić całe to towarzystwo? Dziękując za odpowiedzi, życzę panu pogody ducha na te grudniowe wieczory przy butelce wybornego czerwonego wina w gronie życzliwych osób i zapalonej kolejnej świecy adwentowej, bo przecież nie chanukowej. Ja nie palę świec adwentowych, bo obawiam się, że to jest, tutaj lansuje się ten obyczaj, żeby nas, że tak powiem, oswoić z zapalaniem świeczek chanukowych. Ja nie pamiętam, żeby kiedy w przeszłości kiedykolwiek jakieś takie świeczki adwentowe były. Paliła się świeca roratnia, ale to jedna się paliła świeca roratnia, a żadnych takich innych adwentowych świeczek nie tam, a tu jakieś wianuszki, jakieś takie te i najpierw jedna, potem dwie, potem trzy, potem cztery, no to tak jak Chanuka. Więc tak. Pan prezydent Duda, myślę, że to jest, musiałbym to sprawdzić w Konstytucji, ale wydaje mi się, że to przekracza zakres jego kompetencji. To przekracza zakres jego kompetencji. Prezydent Duda ustawy budżetowej, ja nie wiem, czy on może wetować ustawę budżetową. Obawiam się, że nie. Może ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego? No, teoretycznie może by mógł, ale co z tego, jak tu gwaginę Donalda Tuska przez Trybunału Konstytucyjnego nawet przy panu Święczkowskim nie uznaje. Nie uznaje i tyle, nawet tamtych sędziów, ten rząd pan Domański tutaj węża w kieszeni obudził i tym sędziom, tym takim, co nie są niby sędziami, to nie płaci pieniędzy, postanowił pieniędzy nie płacić. Nie wiedziałem, że z niego taki czyżyk, a to widać, że tu dobrali się w korcu maku. Bodnar, Tusk i ten pan Domański cały. Ciekaw jestem, bo tu jest jeden problem taki. Otóż wielce czcigodny oczywiście Roman Giertych poszedł najdalej w tej wykładni antysądowej. Bo jak Sąd Najwyższy, ta Izba Kontroli Nadzwyczajnej oddali, znaczy przyjęła skargę PiS-u na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej, no to Roman Giertych, wielce czcigodny oczywiście, powiedział, że ta Izba to w ogóle nie istnieje. No i w związku z tym, jak Izba nie istnieje, to i orzeczenia nie istnieją, ale ta Izba Kontroli Nadzwyczajnej po wyborach 15 października ubiegłego roku wydała orzeczenie, że wybory są ważne. No ale skoro ta Izba nie istnieje, to nie istnieje również orzeczenie o ważności wyboru. W związku z tym, na jakiej podstawie pan minister Domański robi przelewy, żeby tym posłom wszystkim wypłacać diety. Czy to nie jest przypadkiem, czy nie dopuszcza się kradzieży zuchwałej? Panie mecenasie, Romanie Giertychu, a pan też tą dietę poselską bierze. A jak wybory, nie wiadomo, czy wybory były ważne, czy nie, bo przecież nie ma orzeczenia. No, kiedy pan odda te 100 milionów? Proszę Państwa, więc myślę, że tutaj znacznie lepszym wyjściem byłoby doprowadzenie do przesilenia rządowego i tyle. I pan prezydent Duda powinien to załatwić z prezydentem Trumpem, a nie tam bawić się w jakieś przepychanki tutaj z tymi naszymi demokratami walczącymi. Pan Bartłomiej Kopczyński. Panie Stanisławie, pytanie filozoficzne, filozoficzno-religijne, jako że panu te tematy nie są obce i pewnie więcej pan na ten temat czytał bądź słyszał podczas rozmów z różnymi autorytetami, włączając zacnych duchownych. Zapytam, bo sam po części mam ten dylemat. Czy orientuje się pan, jak Kościół podchodzi do osób, które świadomie nie chcą mieć dzieci? Jeśli niektórzy na przykład mają taką konstrukcję psychiczną, że zupełnie nie widzą się w tej roli, uważając, że byłoby to dla nich zbyt duże obciążenie, tym bardziej, kiedy sami nie do końca radzą sobie z życiem. A cóż dopiero z odpowiedzialnością za nowe istnienia, a w dodatku nie chcą, żeby dzieci wyrastały w zlewaczałym świecie gender i zmian płci, a może i z wojną w niedalekiej perspektywie, etc. Generalnie ogrom minusów i niewiele plusów. Czy można to nazwać odpowiedzialnym podejściem? Czy Bóg taką odpowiedzialność wedle naszej wiary uznaje? Czy też zalecenie idźcie i rozmnażajcie się jest bezwarunkowe i niezależne od naszych zasobów puli genetycznej bądź sytuacji na świecie? Rozmnażać się trzeba, żeby iść do nieba. Nie, proszę pana, no jakie trzeba? Przecież nie musi pan zawierać żadnego małżeństwa. Może pan żyć w celibacie i to albo pójść do klasztoru, albo tego. Przecież nic, nie musi pan mieć żadnych dzieci. W ogóle. Natomiast jeżeli ktoś zawiera małżeństwo sakramentalne, czyli kościelne, no to warto przypomnieć rotę tego ślubowania, bo to małżonkowie sobie nawzajem ślubują, że tak powiem, w obliczu Boga. To nie księdzu tam coś obiecują, tylko sobie nawzajem. I tam w tej rocie tego ślubowania jest między innymi, że ja nie pamiętam dokładnie jak to jest, ale że przyjmę potomstwo, którym Bóg was obdarzy. Czy to potomstwo się pojawi, czy nie, to tego nikt nie wie. Ale ci nupturjenci w momencie zawierania małżeństwa kościelnego obiecują sobie nawzajem taką gotowość do przyjęcia tego potomstwa. Więc jeżeli ktoś nie ma intencji przyjęcia tego potomstwa, to nie powinien takiego ślubowania składać. To chyba oczywiste. Więc tu, wie pan, jest albo tak, albo tak. Albo ktoś składa takie ślubowanie i traktuje je poważnie. Albo jeżeli nie ma intencji przyjęcia potomstwa, którym Bóg go obdarzy, no to niech nie składa takiego ślubowania, bo wtedy co robi? Dopuszcza się krzywoprzysięstwa w obliczu Boga. No, tak to widzę, proszę pana. Tak to widzę i tu nie wiem, jaki pan ma dylemat. Teraz tam w kościele są takie nowe prądy, że jest taka przyczyna unieważnienia małżeństwa, że ktoś był psychicznie niedojrzały do małżeństwa. No to coś takiego, myślę, że to jest właśnie coś takiego. To jest nadużywane teraz tam pan Jacek Kurski pod tym pretekstem, zdaje się, uzyskał unieważnienie małżeństwa, ale jest coś takiego jak psychiczna niedojrzałość. Oczywiście później takie się powołują, że tam tego planeta cierpi i tak dalej, że to dorabiają do tego ideologię, a tak naprawdę to lenistwo i strach przed obowiązkami. Strach przed obowiązkami. No i tą uwagą kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cykielu.